Na samym początku ludzkości, kiedy odzież została wynaleziona, pełniła ona rolę taką, powiedzmy sobie, czysto funkcjonalną. Ochraniała ciało przed skaleczeniami, zapewniała ciepło i swego rodzaju osłonę. Natomiast z czasem ubiór, to co przywdziewamy, zaczęło pełnić kolejne funkcje, które no, mogłyby się na początku wydawać nie tak bardzo oczywiste, ale z czasem zaczęły mieć coraz większe znaczenie. I tak przykładowo w średniowiecznej Europie można było rozróżnić klasy społeczne po kolorze ubioru chociażby. I tutaj na przykład szlachta miała, z tego co kojarzę, w czerwonych odcieniach ubiory. Chłopi mieli brązowe ubrania, natomiast kupcy i handlarze kolory podchodzące pod szeroko pojętą zieleń. Natomiast co ciekawego jeszcze znalazłem, bo wiadomo, jakby ubrania i style, jakby ta moda, wszystko się rozwijało z biegiem czasu. Taką jedną perełką, którą znalazłem researchując temat w ogóle odzieży, była epoka wiktoriańska, gdzie przykładowo panowie do swoich kapeluszy przypinali włosy łonowe swoich partnerek. W ogóle what? Nie ogarniam. Znaczy to podobno było tylko, żeby podbić ich ego i żeby ludzie naokoło widzieli, że mają udane pożycie. Także dość ciekawy sposób obnoszenia się tutaj ze swoim prywatnym życiem. Natomiast była też taka dziwna moda na wysokie i sztywne kołnierze. Jak sobie wygooglujecie Victorian Era Collar, to na pewno znajdziecie obrazki. I w ogóle to też jest dla mnie mały hit, że na przykład w 1888 roku w New York Timesie, w magazynie, gazecie, pojawił się artykuł o mężczyźnie, który został uduszony przez własny kołnierz, a troszeczkę bardziej rozwijając to zagadnienie, chodziło o to, że pan po jakimś eleganckim przyjęciu prawdopodobnie wracał do domu i w parku usiadł na ławce i zaczął samotnie pić alkohol, po czym jakby, wiecie, w stanie upojenia alkoholowego prawdopodobnie zasnął i jego głowa przechyliła się tak, że napierała na ten kołnierz w taki sposób, że odciął mu się dopływ powietrza, no i niestety biedaczyna udusił się. To znaczy jego kołnierz go udusił, no tak precyzując. Ale dość już tych ciekawostek odzieżowych. W dzisiejszym odcinku naszego show Maciej z Patrykiem przeanalizują, jaką rolę odgrywa ubiór w kreowaniu postaci wśród iluzjonistów, bo iluzjonista iluzjoniście nierówny i niektórzy mogą wcielać się w postać szamana, mistyka, jasnowidza bądź różne inne, i ubiór może pomóc nam w wejściu we właściwą rolę. Ale istnieją również zasady, które jakoś tam dają nam wyznaczniki, jak się ubierać. No i to wszystko zostanie tutaj wam w bardzo przystępnej formie zaserwowane. Ja nazywam się Jędrzej Faberski, a wysłuchacie internetowego, magicznego podcastu.
Dzień dobry.
Witajcie, najdrożsi słuchacze.
Witamy was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu.
Z góry przepraszamy za czarny humor i czarne myśli, ale wczoraj było przemówienie pana premiera i lockdown.
Jeszcze nie wiemy dokładnie, w którym momencie ty to słuchasz, ale mamy nadzieję, że teraz dla ciebie świat już jest lepszy niż w momencie, kiedy my nagrywamy ten odcinek.
Trudno, żeby był gorszy.
A jednak.
Wszystko przed nami.
Tak.
O czym dzisiaj porozmawiamy, Patryku?
Dzisiaj chcieliśmy pomówić o tym, jak ubiór tworzy magika.
I jak wykorzystać ubiór, żeby być magikiem.
I jak wykorzystać ubiór, żeby być skutecznym magikiem.
I jak wykorzystać ubiór, żeby nie być błaznym.
Tak, to też niestety jest ważne. I będziemy odnosić się też do kilku rzeczy w tym odcinku, o których mówiliśmy już wcześniej. Więc jeśli nie słuchałeś wcześniejszych żadnych odcinków, polecamy prześledzić.
Shame, shame.
To też, ale polecamy prześledzić. Zresztą zaraz będziemy mówić, o które dokładnie odcinki nam chodzi.
Ale ty robisz cliffhangery. Więc będziemy dzisiaj mówić o tym, w jaki sposób się ubierać, po prostu. I żeby rozumieć, w jaki sposób się ubierać, zacznijmy, odnieśmy się do tych poprzednich odcinków.
Tak, jednym z pierwszych jest odcinek numer 10, czyli odcinek o tym, jak postrzegani są magicy. O ile dobrze pamiętam, może coś przekręciłem.
Jest to o tyle istotne, że jak wykażemy za chwilkę, ubiór jest sposobem komunikacji, bardzo nieoficjalnym, zanim jeżeli zacznie się oficjalna komunikacja, taka działająca w dwie strony, i czy werbalna, czy niewerbalna.
Tak, i to wejdziemy w szczegóły dokładnie za chwilę, ale jeszcze jest jeden odcinek, który musicie przysłać.
Jakiż to?
Znaczy, nie tyle, że musicie, nie rozkazujemy wam, ale...
Ale macie coś lepszego do roboty?
Dokładnie.
Jest 2020 rok.
Nie ma nic lepszego do roboty, jak siedzieć w domu i słuchać podcastów.
Tak.
Więc, odcinek numer 12, w którym rozprawiamy się z różnicami między magią dla dzieci a magią dla dorosłych.
A dlaczego to jest aż tak istotne?
To jest istotne w odniesieniu do tego, co wymieniliśmy na końcu, jak mówiliśmy, o czym będziemy mówić, czyli o tym, jak się ubierać, żeby nie być błaznem.
Tym bardziej, że pierwsze skojarzenie ludzi z magikiem to jest, kurczę, moje dzieci by chciały to zobaczyć.
Tak, czyli niestety jest to raczej skojarzenie właśnie takie trochę błazeńskie, bo magia dla dzieci nierzadko jest błazeńska.
Znaczy, nie ma w tym nic złego i nie ma co stygmatyzować magików dla dzieci, bo ich błazeństwo jest sposobem, w jaki płacą leasing za Mercedesa na przykład.
Tak, samo pojęcie błazen nie przetrwało do dzisiejszych czasów dlatego, że rola ta jest zbędna. Nie, właśnie wręcz odwrotnie. Rola błazna zawsze była bardzo ważna, jest ważna dla ludzi społecznie i tak samo jak właśnie rozrywka dla dzieci, bez niej wygląd naszego świata byłby troszkę inny.
A tutaj błazeńska ciekawostka. W wielu kulturach błazen miał taką dyspensę na mówienie prawdy. Więc jeżeli błazen stawał przed królem i mówił, panie, masz usta, jakby ktoś cię ciął brzytwą po ryju, to ludzie się śmiali, bo mówił prawdę, a król zasadniczo nie miał prawa go ściąć za to, bo na tym polegała jego rola. Przez te wszystkie żarty i śmieszki on mówił prawdę.
Tak, i dzisiejsza komedia też wraca do swoich korzeni, a nawet nie tylko dzisiejsza, bo jeśli cofniemy się do książek Terego Pratchetta i zastanowimy się nad jego humorem, to łatwo zauważymy, że on tam po prostu mówi prawdę. Mimo, że trochę wykoślawioną, trochę wyolbrzymioną, ale jednak prawdę o naszym własnym świecie.
Tak, a to, co łączy we wspólnym mianowniku i prawdę, i humor, to jest ból i cierpienie.
Czyli inaczej mówiąc, życie.
Dokładnie tak, szczególnie w 2020 roku. Ale o humorze i jego zasadach pewnie porozmawiamy sobie kiedy inaczej. Teraz zastanówmy się, czym jest wygląd.
Macieju, czym jest wygląd? Czy to jest po prostu fala światła? Chociaż wiemy, że światło jest i falą, i cząsteczką naraz. Czy to jest po prostu foton odbity od innego człowieka?
O Boże, to będzie trudny odcinek. Wygląd, moim zdaniem, w trochę szerszej skali niż foton odbity od człowieka, jest sposobem komunikowania się, zanim jeszcze zaczniemy się komunikować. Spójrzmy na to w ten sposób. Jeżeli wchodzisz do sklepu i myślisz sobie, kupię sobie batona. I widzisz...
O, baton.
W dawnych czasach mogliśmy sobie jeszcze pozwolić na takie burżujstwo jak kupowanie batonów.
Jak kupowanie.
Tak, wydawanie pieniędzy.
Czego?
Więc widzisz sobie taką szafkę zastawioną suto różnymi rodzajami batonów. Duża szansa, że kupisz ten baton, którego opakowanie będzie ci dobrze kojarzyło, którego opakowanie zwróci twoją uwagę, bo nawet jeżeli chciałeś kupić Snickersa, ale zobaczysz nowego batona firmy X w nowym niebieskim opakowaniu z napisem Crunchy Salty Caramel and Rodzynki, to możesz stwierdzić, nigdy nie jadłem Crunchy Salty Caramel with Rodzynki, więc spróbuję tego innego batona.
Tak, kiedy już właśnie masz kupić tego batona, okazuje się, że zapomniałeś o wyglądzie i wychodząc z domu nie ubrałeś się, więc sklepikarz wyrzuca cię, bo jesteś nagi.
Gasz.
Tak, wygląd jest bardzo ważny.
Odcinek.
Zakomunikowałeś mu, że jesteś wariatem, który przyszedł okraść go z batonów i zapomniał się ubrać.
Pytanie, gdzie trzymałeś schowane pieniądze?
No nie wziąłeś ich. bo nie pamiętasz, co to pieniądze. Zwariowałeś. Po co wariatowi pieniądze?
Miałeś pod pachą. W każdym bądź razie, Button zwrócił twoją uwagę swoim wyglądem, swoim ubiorem, bo...
Wiem, gdzie mogłeś mieć pieniądze. Mogłeś mieć za uchem.
Czy mówiłem już, że to będzie trudny odcinek?
Więc tak, wybrałeś Batona na podstawie wyglądu. Myślę, że jesteś ubrany.
Więc Button zwrócił twoją uwagę, zanim jeszcze zaczęliście się komunikować. Przez komunikację pomiędzy Tomą a Buttonem mam na myśli to, że ty go przegryzasz i unicestwiasz.
I on mówi ci, jak smakuje.
A on mówi, o tutaj jest salty caramel with rodzynki, niam, niam, niam.
Pyszne. Tak. Chce ci się jeść.
Więc ubiór Buttona mówi, jak smakować będzie Button, zanim go w ogóle spróbujesz. To samo ubiór jakiejkolwiek osoby, która wchodzi do pomieszczenia, na której zawiesisz wzrok, mówi ci nie tyle, jak będzie smakowała, nie jesteś Hannibalem Lecterem, drogi słuchaczu, ale mówi ci mniej więcej, czego spodziewać się w jakiejkolwiek prognozowalnej interakcji z tą jednostką.
Tak, razem z ubiorem, wyglądem osoby, którą widzimy, idzie cała masa presupozycji w naszych mózgach.
Czym jest presupozycja?
Każdy chyba wie, co to jest presupozycja, nie będziemy tutaj encyklopedii wyręczać.
Google it.
Dokładnie. Więc, widząc kogokolwiek, od razu zakładamy bardzo, bardzo dużo, nawet jeśli jako odbiorcy robimy to nieświadomie.
Z tego względu, jeżeli jesteś magikiem, jak za chwilę wykażemy, i chcesz się ubrać na występ wygodnie, w dresowe ciuszki, żeby wygodnie ci się machało rączkami, tą różdżką, to nie zawsze jest to dobry pomysł.
Ba, ja bym powiedział, że to prawie nigdy nie jest dobry pomysł. Ale to tylko ja. Kto by mnie tam słuchał?
Ja bym powiedział, że nigdy to nie jest dobry pomysł, ale...
Ale do tego jeszcze dojdziemy.
Tak jest.
Zostawmy to na razie, zostawmy.
Więc wygląd jest sposobem komunikacji z drugą osobą, bądź z grupami osób, zanim jeszcze zacznie się oficjalna komunikacja.
Tak, bądź też z inwigilującymi nas siłami przez kamery przemysłowe.
Tak. Więc jeżeli... Możesz to wykorzystywać, żeby zaskoczyć kogoś, tak? Bo jeżeli na przykład wyglądasz jak typowy skinhead sprzed 20 lat i odezwiesz się najmilszym głosem na świecie i zaczniesz mówić o wartości ludzkiego życia i o różnorodności, to ludzie będą zdumieni. W tym momencie pojawi się kontrast, a ty wykorzystałeś swój ubiór i wygląd po to, żeby zademonstrować, jak bardzo pozory mogą mylić.
Na przykład. I jeśli idziemy właśnie tą myślą, że da się wykorzystać nasz ubiór, żeby uruchomić pewne presupozycje w umysłach naszych odbiorców, widzów, to powinniśmy z tego korzystać. Możemy nawet iść tak daleko, że jako magicy, czyli artyści performerzy, że tak to ujmę kontrowersyjnie, mamy obowiązek wykorzystywać nasz wygląd do tego, żeby przekazywać coś.
A zanim wykorzystamy swój wygląd, musimy zrozumieć jeszcze jedno założenie, po prostu podstawowe, jakim jest kontekst.
Macieju, czym jest kontekst?
Kontekst jest... Jaki jest kontekst, każdy widzi?
Google it. Nie jesteśmy encyklopedią.
Nie, ale jako kontekst możemy, nie będąc encyklopedią, założyć, że kontekst jest ogółem zasad i norm, w których znajdujemy się w jakiejś interakcji społecznej.
Tak, szczególnie chodzi tutaj o normy społeczne, które zależne są bardzo od kultury, od miejsca, w którym jesteśmy, od tego, co jest zwyczajowo przyjęte w społeczności.
Tak, bo jeżeli pójdziesz kupić salty caramel with rodzynki Button firmy X, będąc nago, czyli w stroju, który jest kontekstualnie bardzo dopasowany do buduaru i pasuje tam niezwykle.
I ogólnie jest dosyć naturalistyczny.
Tak, jest bardzo naturalny i każdego ma, nie trzeba go kupować. To może się okazać, że będziesz niemile widziany, nawet jeżeli pieniądze będziesz trzymał w ręce, a nie gdzie indziej.
Za uchem.
Tak.
Bo kontekst społeczny jest taki, że nie wypada tak po prostu.
Tak, i jak wykażemy za chwilę, jeżeli jesteś magikiem, jesteś bardzo przywiązany do swojego ubioru, a twój ubiór na przykład składa się z fraka i cylindra, białych rękawiczek, lakierków.
Możesz laski.
Laski, lakierków z getrami.
O, na przykład.
To twój występ na imprezie firmowej dla grupy młodych handlowców, jeżeli występujesz z bliska, może skończyć się katastrofalną porażką.
Co więcej, może się nią skończyć, zanim się tak naprawdę zacznie.
Co więcej, jestem przekonany, że tryb przypuszczający jest tu sporym nadużyciem z naszej strony. Więc musisz zrozumieć kontekst, w którym się znajdujesz i kontekst, w którym się znajdziesz. Przy założeniu, że scena na przykład, za pomocą scenografii, czwartej ściany i tych wszystkich innych rzeczy, o których gadamy na wszystkich innych odcinkach, to wiele wybacza.
Tak, scena sama w sobie tworzy kontekst, w którym możemy o wiele więcej, bo jeśli idziemy tutaj już takim doświadczeniem typowo teatralnym, to wiemy, że istnieje coś takiego jak suspension of disbelief z języka angielskiego, czyli zawieszenie niedowierzania po naszemu.
Nie wiem, to jest po angielsku.
Nie wiem, czy to jest powszechnie tłumaczone, ale wydaje mi się, że zawieszenie niedowierzania może być tutaj właściwe. I ludzie wiedzą, że to, co dzieje się na scenie, to nie jest naprawdę. To nie jest prawdziwy świat. Więc łatwiej jest im zaakceptować kontekst, który tam im narzucamy.
To jest bardzo ciekawe, o tym pewnie będziemy rozmawiać w innym odcinku, bo jeżeli magik próbuje coś lewitować na scenie, ludzie mówią, mimo że nie widzą żadnej linki, mówią, tam gdzieś musi być jakaś linka. A jeżeli cholerny Piotruś Pan przychodzi, posypuje się pyłkiem podczas przedstawienia teatralnego i lata, to ludzie mówią, ale on pięknie lata, mimo że nie, żeby nie widzieć tej liny, którą ma przymocowane do majtek, czy też batek, jak to się mówi na Śląsku, trzeba bardzo się starać albo mieć solidną wadę wzroku.
Tak, ale ludzie się przykładają i dają z siebie wszystko, żeby tego nie widzieć.
Tak, to jest bardzo ciekawe zjawisko, o tym porozmawiamy jeszcze kiedy indziej. Więc kontekst. Scena pozwala ci zmieniać kontekst, dopasować kontekst pod siebie. Jeżeli występujesz na scenie, możesz złapać wszystkich za przysłowiowe twarze i pociągnąć ich w ten kontekst, do którego ty będziesz pasował. Ale jeżeli masz z nimi rozmawiać, jeżeli jesteś na bankiecie i występujesz z bliska, jeżeli jest to spotkanie networkingowe, no to jesteś częścią grupy i nie jesteś w stanie redefiniować kontekstu.
Więcej, nie tyle, że jesteś częścią grupy, co wchodzisz do kontekstu już z góry narzuconego, nie tylko tobie, ale też całej grupie. Bo jeśli występujesz na imprezie Black Tie, to zasady Black Tie zostały ustalone zanim ktokolwiek z tej grupy się urodził.
I są większe niż ta grupa.
Tak samo większość zasad społecznych też powstawała przez wieki i my jako jednostki jesteśmy w nie wtłaczani. Tak samo ty jako osoba występująca jesteś wrzucony w kontekst, na który nawet jego uczestnicy nie za bardzo mają wpływ.
Tak. I co ciekawe, co bardzo ciekawe, to większość tych zasad ma praktyczne przełożenie. Bo
tak, oczywiście, one nigdy nie biorą się z powietrza.
To się może wydawać bezsensowne, ale tak jest, bo na przykład wyobraźmy sobie kontekst turnieju rycerskiego. Wiem, że abstrakcja, ale zostań ze mną, słuchaczu. I bierzesz udział w turnieju rycerskim, gdzie kontekst zakłada, że kiedy tam masz jechać na tym koniu z tym takim długim patykiem, na tego drugiego typa, też z patykiem, i macie próbować się zrzucić, i kontekst zakłada, że masz nosić zbroję płytową, a ty stwierdzasz, mam gdzieś konwenansę, jestem nowoczesnym rycerzem, pojadę w sukience z trawy, to moment zderzenia z tym patykiem tego drugiego typa może się okazać, że jednak ubiór miał bardzo praktyczne zastosowanie.
I że ten konwenans rzeczywiście nie wziął się znikąd.
Znaczy, ty już tego błędu nie powtórzysz i twoja nowoczesność skończy się tu i teraz. Dlaczego o tym mówię? Bo większość zasad ubierania się, o których będziemy mówić za chwilę, ma jednak praktyczne założenie. I nie bez powodu mówi się, że czarne ciuchy nosi się tylko w sztucznym świetle. Nie bez powodu białe koszule są najbardziej formalne i tak dalej. Nie bez powodu niebieskie kołnierzyki noszą niebieskie koszule.
Dokładnie tak.
O tym za chwilę.
Choć to pojęcie nie jest tak powszechne w naszym języku jak w angielskim, ale pewnie wiecie.
Ale w tym kontekście być może okażemy się encyklopediami i powiemy wam coś ciekawego w tym podcaście chociaż raz.
Może.
Może.
Nie, nic nie obiecujemy na razie. W każdym razie.
Jest rok 2020, nie oczekujcie zbyt wiele.
Musimy pomówić też o dwóch pojęciach, które wywodzą się właśnie bezpośrednio z języka angielskiego i dotyczą właśnie kontekstu. Chodzi tutaj dokładnie o overdressed i underdressed.
Czym jest overdressed? Jak powiesz, że nie jesteś encyklopedią, to rzucę w ciebie kubkiem z wodą.
Nie jestem Wikipedią, ale overdressed znaczy mniej więcej tyle, że dana osoba jest w porównaniu do kontekstu, w którym się znajduje, jest zbyt dobrze ubrana. I tyle.
Zbyt dobrze, zbyt formalnie.
Zbyt formalnie.
Nieprzystająco.
Bardziej. Tak, nieprzystająco, ale jeśli hierarchizujemy już rodzaje ubioru, to nie przystaje, ale dlatego, że jest wyżej niż kontekst, w którym się znajduje. Czyli tak jak na przykład przyjść we fraku na siłownię.
Ciekawe.
Drugie pojęcie, o którym powiedziałem, czyli underdressed, działa mniej więcej tak samo, tylko że jeśli już hierarchizujemy te ubiory, to twój ubiór znajduje się niżej niż kontekst, w którym się znajdujesz. Czyli na przykład przyjść w dresie do opery.
Albo...
Tak, albo...
W jeansach i koszulce rockowej do nowoczesnego eleganckiego klubu.
Nie, to by przeszło. Ale na imprezy do ambasady w krótkich spodenkach i potarganym t-shircie już trochę gorzej.
No chyba, że tam wbiegasz i mówisz, że jest zamach terrorystyczny i musisz wszystkich ostrzec. wtedy kontekst się zmienia.
Jesteś idealnie ubrany.
Tak, wtedy jesteś idealnie ubrany. Więc mamy overdressed i underdressed i my jako magicy, my jako performerzy ogólnie często popełniamy błędy związane z przegięciem w jedno albo drugie, jedną albo drugą skrajność tego spektrum.
Tak, znamy magików, którzy występują zawsze we fraku i tak jak mówiliśmy, to nie będzie wszędzie pasowało. A tak samo są ludzie, którzy... są...
streetwear.
Tak, streetwear jest teraz na fali, czy na topie, nie wiem, jestem zbyt niemodny, żeby wiedzieć, jak się dzisiaj mówi.
Jesteś banem.
Nie wiem nawet, co znaczy to pojęcie, ale no. W każdym razie to jest teraz modne, więc są ludzie, którzy zakładają, że to pasuje do każdego kontekstu, bo w ich społeczności to jest dobrze widziane.
Tak, tym bardziej, że niekiedy ortalionowa kurtka z jakiegoś Supreme kosztuje więcej niż szyty na miarę frak.
Jednak taki strój nie wszędzie będzie pasował.
Tak, bo to, co jest ważne w kontekście ubioru, to to, że cena, którą płacisz za ubrania, nie zawsze przekłada się na to, jak jesteś postrzegany. Ubiór nie jest biżuterią.
Ja mam zupełnie tutaj może radykalne podejście dla niektórych, ale ja uważam, że cena, jaką płaci się za ubiór, nie ma żadnego przełożenia na to, czy ubiór będzie overdressed, underdressed, czy cokolwiek. Po prostu nie ma żadnego znaczenia.
Czy side dress?
Z tym się jeszcze nie spoznałem. Nie spotkałem.
Jak jest przekątna po angielsku?
Nie wiem, jak jest przekątna po angielsku. Po co mi taka wiedza, co ja encyklopedią jestem?
Roll credit. Okej, więc rozumiemy już kontekst. Rozumiemy, że kontekst może spowodować, że będziemy ubrani za bardzo albo za mało. Więc teraz pomówmy o kolejnym temacie.
Bo tak jak powiedzieliśmy, skąd się wywodzą te wszystkie konwenanse a propos ubioru? I nie tyle, że skąd się wywodzą, co też dokąd się zmierzają. Każdy taki ubiór, kontekstualny czy nie, ma jakiś swój cel.
Tak. I jednym z naszych celów jest tworzenie postaci.
I tak samo jak już mówiliśmy, że jeśli mamy możliwość wykorzystywania ubioru w tym celu, to powinniśmy to robić. Tak też podbudowanie postaci za pomocą naszego ubioru jest A. bardzo na miejscu, B. dużo ułatwia.
Spójrzmy tutaj w tym kontekście na dwie... no myślę, że dwie wystarczą, ikony męskiej elegancji. Jedną z nich jest książę Karol, który zawsze jest ubrany doskonale i jego ubiór mówi, jestem cholernym księciem.
Karolem.
Mam maile. Już jest królem? Nie.
Karolem.
Karolem, tak.
Bo on nie jest zwykłym księciem. Jego wszyscy znają na całym świecie.
Właśnie dlatego zdziwiłem się, że jest królem, bo nie, raczej nie będzie nigdy.
On nie wiem, czy on się tego doczeka.
Ja myślę, że on chyba na to nie liczy. W każdym razie, o jego ubiór mówi... przewodzę tradycji Imperium Brytyjskiego. To wszystko, co zostało, to moje marynarki i mam najlepszych krawców. I jego ubiór idealnie do tego pasuje. On jest ubrany bardzo klasycznie, bardzo pięknie, bardzo elegancko. Z drugiej strony spójrzmy na drugą ikonę męskiej elegancji, pana Buongiorno, Luca Rubinacciego.
Tak, Luca Rubinacci jest w kręgach takiej klasycznej męskiej mody dosyć rozpoznawalną postacią.
Tak, jest twarzą neapolitańskiego stylu szycia marynarek i spodni.
Tak, którzy mają swoją drogą bardzo ciekawie wszywane rękawy, jeśli was to interesuje.
I niesamowite podszewki.
Ale nie mówmy o tym teraz.
Głównie tylko, z tego względu, ile kosztują.
Też. Tylko jego styl, mimo że jest elegancki, mimo że tam też zawsze jest marynarka, jest krawat, koszula, to jest zupełnie odmienny od tego, który reprezentuje właśnie wspomniany przed chwilą książę Karol.
Ale jego ubiór też komunikuje, hej, ubieram się elegancko, ale hej, to nie znaczy nudno, hej. Jestem luzakiem, ale noszę marynarkę. I spodnie z wysokim stanem. I szelki. I podwiązki do skarpetek.
I loafersy.
I loafersy. Ale to nie ma znaczenia, bo jestem luzakiem. Spójrz na mnie.
Dokładnie tak. Bo jest to w końcu styl włoski. A Włosi, jak wiemy, coś mają wiedzą. Dosyć luźne podejście do życia.
I coś wiedzą o noszeniu garniturów po swojemu.
Chyba coś tam się nauczyli przez te wszystkie lata.
Więc ubiór jest w stanie budować naszą postać, zanim w ogóle otworzymy usta, żeby się komunikować, czy weźmiemy do ręki różdżkę, żeby wyczarować królika z kapelusza.
Znaczy, już nie w Polsce, bo już nie można.
Bo jest rok 2020.
Tak, i jak dobrze wiecie, wykorzystywanie zwierząt w celach rozrywkowych jest w tym kraju zakazane, więc jeśli nagrywacie TikToki ze swoim kotem, to zgłoście się do prokuratury.
Prokuratura już idzie na TikToka.
Panie prokuratorze, proszę przyjechać na TikToka.
Sierżant Bagieta oddelegowany do służby.
Tak, więc żegnamy się z naszymi słuchaczami, którzy mają zwierzątka i wrzucali filmiki z nimi na internety, a do całej reszty mówimy dalej.
Okej, okay, więc mamy postać, którą wiemy, że definiujemy swoim ubiorem i możemy to wykorzystywać. O sposobach opowiemy za chwilę. Z drugiej strony musimy zrozumieć też, co jest naszym celem. Nie tylko budowanie postaci, ale ogólnie celem występu.
Tak, bo kiedy wychodzimy przed ludzi, to nie wychodzimy tam tylko po to, żeby pokazać, że jesteśmy fajni, albo po to, żeby ktoś nam zapłacił za to, że wyszliśmy przed ludzi. Nie. Każdy pokaz ma jakiś cel. Coś chcemy przekazać, chcemy podzielić się niesamowitością świata, czy po prostu dorobkiem artystycznym naszego okręgu kulturowego w dziedzinie magii. Cokolwiek, ale jakiś cel mamy.
I zanim przejdziesz do myślenia o tym, jak powinieneś wyglądać, jak powinieneś się ubierać, to zadaj sobie pytanie, co jest twoim celem jako maga?
Tak, po co w ogóle mam wyglądać?
Tak, bo jeżeli jesteś na przykład gamblerem i lubisz sobie robić karcioszki i tam rozdawać ze środka talii, to w czym nie ma nic złego i szapoba, jeżeli możesz robić center deala, to będziesz wyglądał inaczej niż gość, który zajmuje się czytaniem w myślach. Nie musisz wyglądać inaczej, ale możesz czerpać profity z założenia kraciastej marynarki i podwiązek na rękawy od koszuli.
Tak, możesz wykorzystać to, żeby podbudować przeżycie swoich widzów i uczestników.
Tak, możesz zadać sobie pytanie, jak bardzo twoja postać będzie inaczej postrzegana, jeżeli zamiast krawata założysz bolo.
Szczególnie w Polsce, gdzie jest to raczej atrybut mało znany i kojarzony zazwyczaj z filmami.
Z gamblerami, którzy pływają na Mississippi.
Tak, choć samo pojęcie gamblera pływającego na Mississippi, mimo że wśród i magików, i ludzi zajmujących się gamblingiem jest dosyć powszechne i wszyscy wiedzą, o co chodzi, to wydaje mi się, że w społeczeństwie polskim nie jest ono zbyt powszechne.
Chyba, że mówimy o fanach Krzysztofa Krawczyka. On się oparł o statku. To był najgorszy żart, jaki kiedykolwiek powiedziałem.
Ja się nie wypowiem, bo Krzysztof Krawczyk jest mi obcy niczym odległej galaktyki.
Żony nie dałem. Żony wziąłeś sobie sam.
Nawet nie wiem, czy to on to śpiewał, czy nie. W każdym razie, tak, gambling w Polsce nie jest tak kojarzony jak w Stanach Zjednoczonych, więc możemy wykorzystać taki ubiór, by stworzyć poczucie pewnego rodzaju egzotyki.
Tak, więc bolo albo wstążka wręcz związana pod szyją, wszelkiego rodzaju papierowe kołnierzyki, tak jak powiedziałem, podwiązki na mankietach, kamizelki, to wszystko będzie dodawało, tak jak powiedziałeś, egzotyki, będzie budowało wrażenie z twojego pokazu i twoja zwykła demonstracja rozdawania pokerowej ręki z przetocowanej talii stanie się przeżyciem wręcz teatralnym.
Tak, stanie się czymś więcej niż, o, spotkałem takiego gościa, który potrafił tam z kartami coś zrobić, spotkałem postać jak z książki Karola Maya albo z filmu o Dzikim Zachodzie i on pokazał mi coś naprawdę niesamowitego.
Tak, no pełne profity z tego czerpie amerykański iluzjonista Pop Hayden.
Tak, który ma całą postać właśnie stworzoną w oparciu o podobne konwencje, o których teraz mówimy.
Tak, co ciekawe, zanim przeszedł swoją transformację w swoją postać wręcz komiksową, wyglądał z twarzy i wyglądu jak typowy każdy w garniturze.
Tak, wyglądał jak typowy człowiek w garniturze.
Tak, patrzyłeś na niego i myślałeś, okej, okay, dobra, następny. Znaczy nic nie myślałeś, po prostu przeciągałeś po nim spojrzenie. Wyglądał nijako, ale kiedy stał się przeniesionym w czasie gamblerem z Mississippi...
Tak, to patrzysz na niego i widzisz postać z westernu albo wręcz z komiksów o Lucky Luke'u.
Tak.
I te wszystkie presupozycje, które masz w mózgu, uruchamiają się od razu i jego pokaz staje się pełniejszy. Doświadczenie dla każdego widza jest o wiele bogatsze dzięki temu, że Pop Hayden zadbał o to, jak się ubiera.
Tak, co bardzo ciekawe, on przynależąc do kultury amerykańskiej, występując w Los Angeles, nigdy nie będzie wyglądał teatralnie i sztucznie, bo ciuchy, które ubiera, też ubrania, przepraszam, które zakłada na siebie, pochodzą z XIX wieku, z czasów Dzikiego Zachodu, tam kulturowo są czymś zupełnie normalnym. To dalej jest garnitur, to dalej jest koszula, to dalej jest kapelusz, dalej jest bolo, czy też wstążka. I on wygląda trochę egzotycznie, trochę ekscentrycznie, ale wygląda normalnie, to dalej jest garnitur. To nie jest przepaska biodrowa i szata Arystotelesa.
Chciałem porównać to do polskiego kontusza, choć wydaje mi się, że nasz kontusz jest dalszy obecnie Polakowi niż jego strój Amerykaninowi.
Tak, znaczy w ogóle kontusz był zaprojektowany z tego, co wiem, jako coś bardzo egzotycznego, bo to był ten mit takiej szlachty sarmackiej, takiej innego gatunku ludzi, że Bóg stworzył Adama, z którego pochodzi człowiek, szlachcic, i Hama, z którego pochodzi polski chłop, a w niebie mówi się po polsku.
Tak, jak ktoś nie wiedział, że w niebie mówi się po polsku i do nieba z Polski jest właśnie najbliżej, to no...
To nie uważał na języku polskim i
dokładnie,
historii.
Dokładnie, trzeba się doedukować, do jakiejś encyklopedii zajrzeć czy coś.
Tak samo jak szlachcic pije wódkę, to nie wiem czy wiecie, on się nie upija. W jego krwi tworzy się wyborny likwor.
Dokładnie tak.
A czerni wódki nie powinna tykać.
Dokładnie tak.
Zostawmy te sienkiewiczowsko-historyzoficzne dygresję.
I lećmy dalej.
I lećmy dalej. Więc mamy gamblera. Jeżeli na przykład czytasz w myślach, albo łatwiej, robisz bizarre magic i twoim celem jest zrobić bizarre magic, czyli taką magię niepokojącą, trochę przerażającą.
Trochę ezoteryczną.
Wiesz, masz pokazać ludziom, że w sumie to duchy istnieją i ty sobie z nimi możesz pogadać.
A za pomocą mocy kryształu jesteś w stanie przewidzieć przyszłość?
Tak, i czasem wytrząsasz z rękawa ektoplazmy, bo duchy cię obmacują. To ubiór gamblera nie będzie zbyt dobrze pasował. I tutaj możesz spojrzeć na ludzi, którzy zajmują się bizarre magic. Czyli na przykład Eugene Berger, czy Max Maven.
Tak, i po nich to było widać od razu.
Tak. Oni chodzili w jakichś dziwnych hakamach, czyli takich japońskich spodniach, które nosili samurajowie. Noszą takie przedłużone kamizelki. Eugene Berger ubierał się zawsze na czarno. Znaczy czasem zakładał smoking, bo w sumie występował w eleganckich lokalach, ale jak występował w swoim venue, na swoich zasadach, to wygląda bardzo dziwnie. Max Maven zawsze wygląda egzotycznie. Wygląda jak połączenie księdza, samuraja, dziwnego zboczeńca z zaułku. I wygląda dziwnie.
Tak, podobnie zresztą też czerpie z tego Gareth Thomas, który też poszedł trochę w tą stronę.
Tak, wygląda trochę jak dziecko tych dwóch powyższych.
Tak, i też chodzi w takich szatach długich. Mimo, że one są, widać też, że nawiązują do współczesnego eleganckiego ubioru, to jednak mają w sobie taką egzotykę jakiegoś mędrca.
Tak, i dobrze powiedzieć Garetha Thomasa, bo bardzo podobnie, wręcz lustrzanie do Garetha Thomasa ubiera się Matthew Beach, który jest Francuzem, więc jego nazwisko nie brzmi Beach, tylko Beach, ale...
Ale nie jesteśmy frankofilami i nie wiemy dokładnie, jak
tak,
to powiedzieć.
Tak, ale nie chodzi o to Beach, tylko chodzi o zupełnie inne Beach.
Zostawmy to.
Więc Matthew Beach ubiera się też w hakamy, w długie kamizelki, tak jak Gareth Thomas, tylko Matthew Beach, do niego to moim zdaniem troszeczkę nie pasuje. On wygląda jakby był przebrany, a nie ubrany, z tego względu, że jego materiał to są typowe efekty, takie typowo magiczne, takie bardziej sztuczkowe, bliżej mu jest do robienia sztuczków, niesamowitych wyczynów, niż do robienia, do obcowania z prawdziwą magią, z którą tą prawdziwą magią stara się obcować na przykład Max Maven, czy Gareth Thomas.
Tak, i tutaj widzicie, że na przykład właśnie ten wspomniany jego strój Matthew Beacha uruchomił u Macieja presupozycję, obudziły oczekiwania inne niż to, co później otrzymał w jego pokazie.
Tak, to jest sedno. Jeżeli mówicie dziecku, wieczorem kupię ci szklankę piwa.
Nie. Przede wszystkim nie kupuj dziecku szklanki piwa, ale idźmy za tym przykładem.
I wieczorem stwierdzisz, czy ja byłem nienormalny, obiecałem dziecku, że kupię mu szklanki piwa, nie kupię mu szklanki piwa, to
i
właśnie...
z tego dajesz mu psa.
Tak, to właśnie złamałeś słowo. I mimo, że dziecko mogło marzyć o psie, to już się pochwaliło kolegą, że wieczorem się nawali ze swoim tatą. I złamiesz słowo. A nie wolno łamać słów.
Chyba, że robisz to zupełnie świadomie i wiesz, po co to robisz, ale zazwyczaj tak się nie dzieje. Ja bym tu jeszcze wspomniał o jednym przykładzie.
Tylko daj mi proszę skończyć. Tak samo jest z ubiorem. Jeżeli twój ubiór składa obietnicę, ten gość wygląda jak oszust karciany z Las Vegas, a ty przyjdziesz i powiesz, porozmawiamy sobie teraz z duchami. To mimo, że będziesz gadał z tymi duchami i stolik będzie latał, a tabliczka UIA będzie wystuka alfabetem Morsa wszystkim, no siema, jestem tabliczką UIA, co tam chcecie wiedzieć, i to będzie najbardziej niesamowita rzecz na świecie, to poczują się lekko tacy zdezorientowani, rozczarowani, bo nie dotrzymasz słowa, którego im niby nie dałeś, ale twój ubiór pozwoli im wyciągnąć takie przekonanie.
Tak, czyli ogólnie rzecz biorąc, strój powinien być spójny z tym, co robisz i jak się zachowujesz i kim w ogóle jesteś.
O to.
I ja chciałem jeszcze o jednym wspomnieć przykładzie, bo jest też osoba na rynku magicznym, która wykorzystuje to moim zdaniem bardzo świadomie i nie jest to może aż tak przerysowane, jak na przykład w przypadku Maxa Mavena, ale to jest kolejny Matthew, dokładnie Matthew Wright, który zawsze występuje w kraciastym garniturze i to idealnie podbudowuje jego postać.
I jest kompletnie obłąkany.
Tak, i ta krata też jest kompletnie obłąkana, więc wszystko składa się na jedną piękną całość.
Ale on naprawdę jest obłąkany.
I przy okazji jest trochę genialny, ale...
Znaczy jest całkowicie, jest absolutnym geniuszem, jednym z najlepszych iluzjonistów, jacy żyją aktualnie.
A jak to mówi przeciętny Sebix w Polsce, bo Sebixy, pamiętajcie, to dzisiejsi filozofowie.
Tylko wariaci są coś warci. Brać się nie traci?
Nie. O tych wariatach.
A, okej.
Okay. Pasuje do Matthew tego. No bo wiesz, mówimy o kontekście, dawaniu obietnic i spójności, więc to też musi pasować.
Okej. Okay.
Tak, więc lećmy dalej.
Rzuciliśmy wam kilka przykładów tego, w jaki sposób zaproponowani przez nas artyści celują pewne role, w których chcą się odnaleźć, do których będą uderzali swoim materiałem, za pomocą swojego stroju. Czy ty możesz z tego korzystać? Jak najbardziej. Czy powinieneś?
Tak.
Niekoniecznie.
Ja uważam, że tak.
No niekoniecznie.
Jak najbardziej.
No nie.
Powinieneś.
Nie.
Korzystać z tego.
To będzie jeszcze długo trwało.
Okej. Okay. To przewińmy.
No nie!
Jeśli teraz przechodzimy do kolejnego tematu, który chcieliśmy poruszyć, to musimy jeszcze pomówić o czymś takim jak zasady w ubiorze.
Tak, w którym to punkcie wykażemy wam, dlaczego nie powinniście koniecznie z tego korzystać.
Ale powinniście wiedzieć, o co chodzi. W każdym razie, różne autorytety lub różni ludzie, którzy pozują na autorytety, a także są kompletni laicy, którzy wchodzą w jakiś temat, uwielbiają zasady. Uwielbiają krótkie, jednozdaniowe punkty, które wskażą im, jak żyć i przejść przez wszystkie problemy.
Blue and green never be seen.
Tak, są takie zasady właśnie jak blue and green should never be seen, czyli niebieski i zielony nigdy nie powinny być widziane razem.
Tapeta Windowsa 98 i XP najlepiej o tym świadczy. Jest taka okrytnie nieładna i nie koi wzroku.
Tak. Nie, zasada ta dotyczy tego, że teoretycznie w męskim ubiorze nie powinno się łączyć koloru niebieskiego z zielonym, bo to źle wygląda.
Jest
to jedna z zasad, z którymi ani Maciej, ani ja się nie zgadzamy. To znaczy, że ja uwielbiam połączenie i zielonego, i niebieskiego. I ciężko jest mnie spotkać bez łączenia tych dwóch kolorów.
Jest wiele takich zasad, z którymi się spotkasz i neofici klasycznej męskiej elegancji będą cię nimi tłukli po głowie, jeżeli stwierdzisz, że chciałbyś po prostu dobrze założyć garnitur.
Tak, jak na przykład no brown in town.
Albo nie noszenie koszuli na mankiety ze spinkami bez krawata.
Tak, są różne takie zasady. Tak samo noszenie krawata do koszuli z kołnierzykiem typu button down też. Tak. W niektórych kręgach jest widziane jako nie.
No. Albo na przykład niedopasowywanie koloru paska do koloru butów.
A to akurat ja się z tym w miarę zgodzę. Choć nie jest to coś ścisłego, to wydaje mi się, że ta zasada jest w miarę słuszna.
Ta zasada jest okej, ale jeżeli podciągniemy ją pod dopasowanie otoka kapelusza do tego, koloru parasola na przykład, czy też rękawiczek, to w tym momencie robi się to troszeczkę trudniejsze i moim zdaniem abstrakcyjne, bo przecież klasyką elegancji są kanarkowe rękawiczki.
Tak, rękawiczek bym to nie podciągał, aczkolwiek jeśli możesz dopasować akcesoria do, tak żeby wszystkie były skoordynowane pod jeden kolor, to wydaje mi się, że to może bardzo dużo dać estetyce całego stroju.
Tak, chyba że na przykład chcesz dopasować poszetkę do koloru krawata.
Jeśli masz poszetkę taką samą jak krawat, idealnie.
To idziesz do piekła.
Tak. Nawet jeśli o tym jeszcze nie wiesz, to jesteś tam na drodze już.
Nie wiem, czy wiecie, ale dowiedziono już z całkowitą pewnością, że COVID wziął się od tego, że 2020 osób założyło takie same poszetki jak krawaty.
Dokładnie tak, na samym początku. Zrobili to w Wuhan jedząc nietoperze.
Tak. I potem i mylnie zostało to zdefiniowane, że to jest wina tego nietoperza.
A dodajmy do tego, że robiąc to wszystko jeszcze stali na głowach.
Swojej cywilizacji.
Nie, tak po prostu. W każdym razie.
Więc spotkasz się z tymi zasadami. Czy warto ich przestrzegać?
Swoją drogą, jeszcze zanim przejdziemy do tego, czy warto ich przestrzegać, jeśli my mówimy tutaj o zasadach takich bardziej z klasycznej elegancji, ale ciekawi mnie, czy może na przykład w streetwearze też są jakieś takie zasady?
Tak, nie wychodź z domu ubrany w ubrania za mniej niż 15 tysięcy złotych, bo przypał, jesteś dzbanem.
Znowu słowa, których znaczenia nie znam. Okej, to może nie zastanawiajmy się nad czymś, o czym nie mamy zielonego pojęcia.
Ortalionowa kurtka może być elegancka, tylko jeżeli jest Supreme i stałeś po nią w kolejce przez 15 godzin, ale to nie działa bez Apple'a najnowszego.
To zastanówmy się, czy słuchanie zasad ma jakiś sens.
Supreme.
Macieju, czy myślisz, że warto przestrzegać tych zasad?
Moje ostateczne zdanie chcę powiedzieć jako ostatnie zdanie tego podcastu, ale na razie uważam, że warto znać te zasady. Warto jest zadać sobie pytanie, dlaczego nie łączyć kratek i pasków. Ta zasada, nie zgadzam się z nią, ale ona nie bez powodu istnieje.
Czyli mówisz, że można tutaj odnieść się do tego, dlaczego warto mieć zbroję płytową na turnieju rycerskim?
Tak, zastanówmy się na moment, dlaczego klasyczna męska elegancja, najbardziej formalny męski strój, czyli frak bądź smoking w tym momencie, wygląda tak, jak wygląda, czyli mamy białą koszulę, mamy pas smokingowy i mamy marynarkę na jeden guzik.
Najlepiej z kołnierzem szalowym.
Tak.
Dlaczego? Już niekoniecznie.
Dlaczego? Dlatego, że mężczyzna tak ubrany wygląda, jakby był dużo lepiej zbudowany, dużo bardziej postawny, niż gdyby był ubrany w cokolwiek innego.
Tak, szczególnie jeśli ma rzeczywiście dobrze uszyty ten smoking na siebie, to jest on tak stworzony, że ma profilować sylwetkę na szerszą w barkach, węższą w biodrach, taką typowo klasyczną męską sylwetkę.
Tak, no jeżeli spojrzycie na to, jak jest poukładana biała koszula, biały rozszerza, czarny zwęża, czarny staje się konturem, a biały staje się treścią sylwetki, to w tym momencie zyskujemy gościa o sylwetce odwróconego trójkąta.
Tak, zwróćmy też uwagę, że ta biel, o której właśnie wspomniałeś, wskazuje bezpośrednio na jego twarz.
Tak.
Czyli na ten punkt, gdzie najlepiej skupić uwagę, bo raczej nie chcemy, żeby ktoś rozmawiając z nami patrzył się na nasz brzuch.
I z tego względu mamy tam również muszkę, która odcina biel, robiąc taką pauzę i w tym momencie przedstawiona jest twarz. Dobrze dobrany strój prowadzi prosto do twarzy. Z tego względu na przykład spodnie z wysokim stanem, które niejako zawierają sobie pas smokingowy, też sprawiają, że mózg przemyka tak po nogach. Zatrzymuje się na twarzy. A to jest nasz cel.
Tak. I przy okazji spodnie z wysokim stanem są o wiele wygodniejsze niż te z niskim.
I spodnie z wysokim stanem są darem bogów, ale nie mówmy o tym. Tak samo działa krawat.
Tak, krawat też ma za zadanie nie dość, że być dodatkiem i estetycznie dopełniać strój, ma też prowadzić wzrok do twarzy.
Tak, a poszetka?
Poszetka to już po prostu zabawa.
Znaczy moim zdaniem poszetka też w dosyć ładny sposób przecina sylwetkę, robiąc kolejną taką malutką pauzę przed podążeniem do twarzy.
Jak dla mnie ona bardziej uzupełnia wizerunek, żeby cała sylwetka nie była pusta.
No to jest takie, no tak, to jest finez, sylwetka staje się ciekawsza.
Tak.
Zapraszamy Państwa na mały, krótki wywiad z panem Patrykiem, ikoną męskiej elegancji. Jego bloga czytają dwie osoby.
Czytały, kiedy jeszcze istniał.
Istniał kiedykolwiek?
Nie.
No. Więc jego blog odwiedziły dwa użytkowników. Panie Patryku, czy jako magik tak, zawsze powinienem nosić krawat?
Czy mag zawsze powinien nosić krawat? Tak. To jest bardzo ciekawe pytanie i cieszę się, że zadał mi je pan. Nie.
Okej. Okay. Czemu?
Bo tak powiedziałem. Nie, wydaje mi się, że...
Patryk jest typowo ikoną. Musimy brać to, co mówi.
Tak, to a propos tego, czy słuchać zasad, czy nie. Ja uważam, że krawat akurat warto nosić zawsze, ale ja jestem wielkim miłośnikiem krawatów i...
Ile masz krawatów?
Ostatnio musiałem zrobić kwerendę i pozbyć się kilku krawatów, których nie nosiłem. Pozbyłem się chyba około 30, więc w tym momencie zostało mi około 65 krawatów.
Czy ja dobrze liczę, że mógłbyś kupić samochód za swoją kolekcję krawatów?
Nie mówię, że tak, nie mówię, że nie. Aczkolwiek krawaty to jest coś, co bardzo lubię i zbieram. I uważam, że zawsze znajdzie się kontekst, w którym krawat pasuje, bo nawet możemy mieć odpowiedni szlafrok, do którego będzie pasował krawat.
Ja polecam tego typu eksperymenty.
I
kiedyś widziałem Patryka, jak pływał na basenie w krawacie.
Cicho tam. I uważam, że tak, że krawat warto mieć na każdą okazję i da się w tym przejść, choć wiem, że nie dla każdego to jest dobre rozwiązanie, bo bardzo wielu mężczyzn, z którymi rozmawiałem na ten temat, nie czuje się komfortowo w krawacie.
Tak, krawat stał się takim trochę symbolem odchodzącego w przeszłość patriarchatu, takiego pachnącego myszką i starym, śmierdzącym fajkowym tytoniem.
I symbolu już troszkę sztywniactwa.
Z tego względu ja na przykład uwielbiam krawaty.
Ja akurat lubię być sztywny, więc...
Sztywno, sztywniutko, prościutko, mordo.
No... Dokładnie.
Ale trzymając się tematu krawatu, bo w ostatnim czasie na naszej grupie impowej, dostępnej tylko dla patronów, pojawił się temat ubioru i rozmawialiśmy o tym, czy można nosić koszulę zapiętą na ostatni guzik bez krawata.
I już śpieszę wam powiedzieć, że nie.
A ja pragnę stanąć w opozycji, powiedzieć, że można, jeżeli się wie, do czego się dąży, bo musimy zrozumieć, jak wygląda taka koszula. Wyglądamy bardziej azjatycko troszeczkę.
W tym momencie jest to nawet modne, z tego co zauważyłem.
Tak, właśnie o to mi chodzi. To stało się popularne tak samo, to jest taki trochę sideway, taki jak drewniane muszki na przykład. Czy muszki w kształcie wąsów, takie drewniane. To już jest taki hit, który widziałem i potem ciężko było mi wykąpać oczy.
Ja się cieszę, że nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Ale tak, pojawiają się różne takie trendy i wydaje mi się, że to są właśnie tylko trendy, które przeminą.
Ale jeżeli nie przeminą i chciałbyś, żeby nosić koszulę bez krawata zapiętą na ostatni guzik, to oczywiście możesz. Tylko, że zrozum, że na początek będzie dla ludzi w pierwszym momencie będziesz wyglądał dziwnie. Tak jakbyś nosił indiański pióropusz. To tak, no, brzmi to abstrakcyjnie, ale przypomnijcie sobie jeszcze 5 lat temu czy 4 lata temu samurajskie koczki dla mężczyzn stały się bardzo popularne. Jakbym wam powiedział 15 lat temu, że mężczyźni będą nosili fryzury samurajów, to wszyscy by się popukali w czoło. A potem przyszedł rok 2016 i każdy mężczyzna miał koczek samurajski. To jak jakiś cholerny Hellboy czy inny Toshiro Mifune.
I to było dziwne. Tym bardziej, że no...
To znaczyło trochę co innego. To miało tak. Znaczenie i ciężar. W każdym bądź razie, Jeżeli będziesz tak nosił tą koszulę, to na początku ludzie będą mówili, to wygląda dziwnie. Ale gwarantuję ci, że jeżeli będziesz to nosił przez 15 lat zawsze, to stanie się to twoim symbolem rozpoznawczym. Więc jeżeli będziesz zamierzasz gwałcić jakąś metodę, to rób to wytrwale.
Tak, jeżeli z łamania jakiejś zasady chcesz stworzyć element swojego stylu, to ma to jak największy sens. Tylko przede wszystkim musisz rozumieć, jaką zasadę łamiesz, musisz rozumieć, po co ona powstała i przede wszystkim musisz zupełnie świadomie wiedzieć, jak te łamanie tej zasady wpływa na twój wizerunek.
Tak, co będzie zawarte w błędzie tego podcastu, ale jeszcze jej nie wypowiem. Kolejnym takim przykładem doskonałym tego jest, czy nosić zegarek pod koszulą, czy zapięty na rękawie koszuli.
A to jest bardzo ciekawy trend, którym nie wiem, czy większość z was słyszała w ogóle, bo w Polsce przez jakiś czas w ogóle zegarki były faux pas, teraz zegarki wracają do łask, ale wszyscy noszą je tradycyjnie, na nadgarstku. Jednak to chyba z Włoch pochodzi.
Tak, to pochodzi od konkretnie jednego włoskiego krawca, który stał się legendą.
Jest taki styl, że zakłada się koszulę, a dopiero później zegarek. Zapina się powyżej mankietu koszuli, na rękawie. Co więcej, niektórzy poszli z tym jeszcze dalej i zapinają zegarek na rękawie marynarki.
Co już moim zdaniem jest potwornością.
Ale to jest dosyć świadome łamanie zasady.
Tak.
I ma to dla nich sens.
Musimy pamiętać, że Włosi no, słyną z tego, że potrafią... Włosi wprowadzili do męskiej elegancji, do noszenia do garnituru kurtek M65.
Tak?
Tak. Napitiuomo przez moment był taki trend i te kurtki weszły, to było chyba z 6 lat temu czy 7. Napitiuomo się kilku osób pojawiło w M65 do krawata. I teraz M65 wśród świadomych mężczyzn, którzy się elegancko ubierają dzisiaj, no, jest to popularny trend. Na szczęście bojówki wojskowe się nie przyjęły z wypchanymi kieszeniami do garnituru.
Uff.
Ale było blisko. No, więc czy nosić zegarek na rękawie czy pod rękawem? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale nie jest tak oczywista, jeżeli chcesz łamać zasady, bo ma to wiele plusów, żeby nosić na koszuli. Mankiet jest zawsze w tym miejscu, zegarek nie niszczy ci koszuli, co w przypadku większych zegarków i droższych koszul czasem boli.
Nie musisz też przejmować się podwinianiem mankietu, żeby zerknąć na zegarek i sprawdzić godzinę, a jeśli robisz to często, to wiadomo.
Tak, i wyglądasz egzotycznie. To buduje twoją postać.
Tak, ludzie na pewno, szczególnie w Polsce, zwrócą na to uwagę i zadadzą ci może pytanie, ej, o co z tym chodzi?
Tak. I idąc tym torem, to buduje twoją postać tak samo jak noszenie krawata włożonego do spodni.
Też jeden z specyficznych trendów, mało przyjętych.
Ja bardzo tak lubię chodzić.
Ale niszczy też krawat. To.
Niszczy krawat, ale jeżeli występujesz przy stolikach i pochylasz się i nie nosisz spinki, bo ją zapomniałeś, to...
Na przykład. Albo nie nosisz, bo ci się nie podobają.
Albo, znaczy ja często zapominam, albo gubię. Ilość zgubionych spinek jest absurdalna. To w tym momencie krawat często wpada na stół, plątać się z kartami, z monetami i wygląda to nieestetycznie. Więc łatwiej jest go sobie zatknąć za pasek spodni. I tyle.
Tak, a jako, że i tak już jesteś magikiem, czyli osobą dosyć ekscentryczną w społeczeństwie, to na kilka drobnych ekscentryzmów w kwestii ubioru też możesz sobie pozwolić.
Tak, i wtedy zwykły krawat zaczyna wyglądać jak knit i wszystko jest elegancko. Tylko musisz pamiętać, że to odbiera formalność. Sprawia, że jesteś ubrany mniej formalnie niż z krawatem wyjętym normalnie.
I nie, wydaje mi się, że nie dotyczy to tylko krawatu, że ogólnie takie wszystkie dziwactwa odbierają formalności twojemu strojowi, ale nadają ci takiego poczucia indywidualizmu.
Tak. Idąc dalej, poszetka. Wracając z naszego wiadu.
Poszetka? Cóż z poszetką?
Zakładać czy nie zakładać?
A to wydaje mi się już całkowicie zależy od gustu, bo poszetkę trzeba umieć nosić, trzeba wiedzieć, czy pasuje do nas i ciężko mi powiedzieć tak czy nie.
Ja uważam, że zawsze powinno się ją założyć, bo to jest fajna, wygodna rzecz. Podsumowując całość.
Tak, bo przyszedł, moi drodzy, czas podsumowania.
Tak, rozliczymy wszystkie grzechy. A nie, a tak zupełnie poważnie. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że ubiór jest sposobem komunikacji. I tak samo jak nie możesz oczekiwać, że będziesz dobrze przyjęty, jeżeli do królowej brytyjskiej powiesz siema mordo, tak samo nie możesz oczekiwać, że będziesz u niej dobrze przyjęty, jeżeli przyjdziesz w krótkich spodenkach i bez koszulki. To jest dokładnie to samo. Musisz rozumieć kontekst, musisz rozumieć oczekiwania. Jeżeli chcesz je łamać, łamie, ale łamie na zasadzie tego, czego oczekuje twoja postać, tego, do czego chcesz dążyć, jaki wizerunek chcesz stworzyć.
Planując swój wizerunek, bo tak, powinieneś go zaplanować, pomyśl o kontekście, celu, konwencjach, presupozycjach, bo już je wygooglałeś i działaj świadomie.
Nie bez powodu najbardziej klasycznym i uniwersalnym strojem wizytowym jest garnitur. Ubrany w dobry garnitur jesteś w stanie przyjść na imprezę, do klubu, na urodziny babci, na bankiet na poziomie dyplomatycznym, a nawet jeżeli założysz odpowiedni krawat, to na swoje własne wesele, bądź na formalną imprezę Black Tie w ambasadzie. Możesz w garniturze przyjść zasadniczo wszędzie.
Tak,
więc garnitur granatowy jest... bądź szary garnitur jest odpowiedzią na większość twoich pytań, jeżeli nie chcesz się ubierać świadomie, a chcesz pasować wszędzie.
Garnitur jest dzisiaj trochę takim ubiorem wytrychem, chyba że idziesz na imprezę streetwearową, to
musisz założyć ortalionową kurtkę z Supreme za 15 000 zł.
Albo ortalionowy garnitur.
Tak. A jeżeli zastanawiałbyś się, jakie garnitury powinieneś nosić, zobacz sobie jakikolwiek film serii James Bond z Danielem Craigiem bądź Seanem Connerem. Czy Daniel Craig będzie lepszym rozwiązaniem, bo to są bardziej współczesne garnitury.
Tak, za czasów Seana Connerego
nosiło się troszeczkę inaczej.
Trochę inaczej.
I ostatnia myśl. Jeżeli spotkasz jakieś zasady, to powiedz sobie moim głosem w swojej głowie poniższe, też powyższe, następne zdanie. Czy można jeść rybę nożem i widelcem? Odpowiedź brzmi: można, pod warunkiem, że wiesz, że nie można.
Dam gitarę, dam samochód żony, nie dam, nie. Hej, przepraszam, ale musiałem to dokończyć, bo byłem zszokowany, że Patryk nie jest zapoznany z twórczością Krzysztofa Krawczyka. Patryku, shame on you. W każdym razie, jak widzicie, ubiór jest bardzo nieoczywistą rzeczą i mimo, że prawdopodobnie osoby, które słuchają tego podcastu, kojarzą iluzjonistów, być może były zdziwione, że słysząc, że pojawi się czarodziej, magik na jakimś pokazie, na jakiejś imprezie, były zdziwione, że nie widziały jego mościa we fraku, w cylindrze z laską. No to myślę, że teraz już wiecie mniej więcej dlaczego i skąd się biorą te wybory dotyczące tego, co założyć w świecie iluzjonistów. I że to wszystko ma swój sens, a nie jest zupełnie przypadkowe. Póki co dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie tego odzieżowego odcinka naszego podcastu. Przypominam, że możecie nas znaleźć na social mediach jako Teatr Złudzeń, na Instagramie oraz na Facebooku lub na stronie teatrzludzeń.pl. Możecie również zostawić nam recenzję na iTunes czy Apple Podcastach. Nie wiem, nie umiem w iPhony, ale gdzieś tam prawdopodobnie możecie zostawić nam recenzję. I taka mała prośba, sugestia. Jeśli słuchacie któregoś odcinka i myślicie, ej, oni tu mówią o tym, o czym wspominał ostatnio XYZ. I tutaj imię i nazwisko waszego znajomego, waszej znajomej, przyjaciela, przyjaciółki. Jeśli myślicie, że ktoś z waszych znajomych naprawdę mógłby skorzystać na posłuchaniu jednego z naszych odcinków albo zainteresowałby go chociaż jakiś jeden temat, o którym rozmawiamy, to śmiało, nie krępujcie się, podeślijcie tej osobie nasz podcast. Naprawdę to jest projekt non-profit, więc dzieląc się odcinkami z jakąś ważną dla was osobą, naprawdę robicie dla nas dużo dobrego i bylibyśmy po prostu bardzo wdzięczni. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i słyszymy się już za tydzień. Cześć!